Poselstwo Patrząc na Jezusa zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama w środę wieczorem 22 stycznia 1964 roku w hotelu Ramada Inn w Phoenix w stanie Arizona, USA. Przeczytajmy to z Bożej Biblii, wiedząc, że jeśli moje słowa zawiodą, to Jego nie. Tak więc pragnę przeczytać fragment Pisma z Księgi Izajasza. Mam tu wypisane pewne fragmenty, kilka objaśnień do nich, o których chciałbym wspomnieć tak szybko, jak to możliwe, a potem ponownie przejść wprost do modlitwy za chorych. Pragnę skorzystać z tej okazji w trakcie, kiedy przychodzimy do Izajasza 45 rozdziału. Skorzystam z tego, aby podziękować wszystkim usługującym, którzy współpracowali z nami, by odbyło się to zgromadzenie. Bratu Shores, który jest moim bardzo drogim przyjacielem, a reprezentuje w tym mieście zbory Boże. Bratu Outlaw, mojemu kolejnemu, kosztownemu przyjacielowi z Kościoła imienia Jezusa. Bratu Fullerowi, z niezależnego zboru, mojemu następnemu, drogiemu przyjacielowi. Nie tylko tym trzem mężom, którzy reprezentują tu trzy główne grupy, ale i innym kaznodziejom, którym usługiwałem wcześniej w trakcie poprzednich kampanii. Wszyscy oni współpracowali, połączyli swoje siły, aby różni ludzie mogli przybyć. Z pewnością ufam, moi bracia, że wielu z was, ludzi, którzy byli w potrzebie i byli chorzy, otrzymał tu pomoc. Jestem pewien, że dałem z siebie wszystko, więc to tylko upewnia mnie, że Duch Święty potwierdzi to, co zostało powiedziane i uczynione. Tak więc niech Pan błogosławi was teraz, kiedy czytamy Biblię, Izajasz 45 rozdział, rozpoczynając od 22 wiersza. Spójrzcie na mnie i bądźcie zbawione, wszystkie krańce ziemi. Albowiem jam jest Bóg i nie ma żadnego więcej. Przysiągłem sam przed sobą, słowo wyszło z moich ust w sprawiedliwości i nie powróci, że się kłaniać będzie mi każde kolano i każdy język odpowie. Wiem, że nie jest to często czytane miejsce Pisma, ale ono jest wystarczające. Ponieważ jest wieczne. To jest Boże Słowo. A jeśli powinienem teraz nazwać jakoś ten tekst na te około 20 lub 30 minut, to niech tematem będzie patrząc na Jezusa. Było to wołaniem przez wszystkie te lata. Patrzcie na mnie, wy krańce ziemi. Chciałbym do tego powróci na chwilę. Patrzcie w szczególności na mnie, na końcu każdego światowego systemu. Ponieważ on zawsze daje się poznać bardzo realnie, pod koniec każdego światowego systemu, właśnie wtedy, gdy zbliża się koniec. Patrzcie na mnie, wy wszystkie krańce ziemi. Mógłbym to tak powiedzieć. To miejsce Pisma mówi nam krańce, krańce ziemi. Krańce to liczba mnoga, krańce ziemi. Wielu powie, słyszymy to od wielu lat. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie. Cóż, to prawda. Ale rzecz w tym, że pytanie brzmi, co widzicie, kiedy patrzycie? Byliście już proszeni przez długi czas, patrzcie na mnie. Słyszy się, jak ludzie mówią, patrzcie. Jeśli wymawia się słowo patrzeć, to oznacza, że należy na coś zwrócić uwagę. Spojrzeć do góry albo popatrzeć na coś. Spojrzeć. A teraz Bóg mówi tutaj, popatrz na mnie, jam jest Bóg i nie ma innego. Zastanawiam się, na co moglibyśmy patrzeć w czasie, w którym teraz żyjemy, co byłoby bardziej godne uwagi niż Bóg. A Bóg jest Słowem. Oto nasza odpowiedź. Patrz na Słowo Boże. Biblia ma odpowiedź na ten dzień. Ona miała ją również na inne dni. Ona ma ją zawsze, bo jest to Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Biblia ma odpowiedź, bowiem Biblia jest objawieniem Jezusa Chrystusa, objawionym już od czasu założenia świata. Został objawiony w postaci proroków, on został objawiony w postaci królów, on został objawiony w postaci prawodawców, bowiem tym właśnie jest on, królem, prorokiem, prawodawcą i Bogiem. Otóż on powiedział, patrzcie na mnie, a wy powiecie, ja to robię. Od tego, w jaki sposób patrzysz, zależy, jak to zobaczysz. To znaczy, gdzie i czego oczekujesz od Niego. W jaki sposób patrzysz? Czy twoim celem rzeczywiście jest patrzeć się na Niego? To, co znajdziesz, zależy jedynie od tego, czego wyglądasz. Zazwyczaj niektórzy ludzie przychodzą na zgromadzenie, religijne zgromadzenie, po to, aby znaleźć wielki tłum ludzi, by w nim zasiąść. Niektórzy, nie znoszę tego mówić, ale to prawdą. Niektórzy chodzą do kościoła po prostu po to, aby pokazać, jakie mają ubrania. Inni tam chodzą, ponieważ mówi się, że to jest największy kościół w mieście, albo że ma najlepszą opinię, lub że pewna klasa ludzi chodzi do tego kościoła. To jest złe, rozumiecie? Nie patrzycie się na właściwą rzecz, dla której Kościół został ustanowiony. Bóg powiedział, patrzcie na mnie. Wielu ludzi chodzi na usługi po prostu, aby być widzianymi. Jest to zbyt złe, aby o tym mówić. I moglibyśmy to odwlekać bez końca, ale oni chodzą do Kościoła już z określonym nastawieniem. Jeśli pewna sprawa zostanie poruszona, albo coś nie jest po ich myśli, to od razu wstają i wychodzą. Po prostu nie zostają tam, bowiem mają własny pomysł na to, jak to powinno być. Z tego samego powodu Jezus nie został zrozumiany, kiedy przyszedł na ziemię. Gdyby tylko patrzyli na Słowo Boże zamiast na swoje tradycje, to by poznali, że On jest Synem Bożym. Ponieważ Biblia wyraźnie, całkowicie jasno oznajmia Jego przyjście i On przyszedł w pełnym objawieniu Słowa. Każda generacja go objawia tym pełnym objawieniem, które zostało udzielone na dany czas. Ta generacja również musi objawić Jezusa Chrystusa. To jest objawienie o Nim, które jest obiecane w Słowie i to musi zostać objawione w tej generacji. Jeśli kościoły nie otrzymają tego, ktoś powstanie i to zrobi. Ponieważ Jan powiedział, Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci dla Abrahama. Nie myślcie, że możecie mówić w duchu, mamy Abrahama za naszego ojca, gdyż Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Albowiem cokolwiek Bóg powiedział, On jest całkowicie w stanie wypełnić to, co obiecał. Nasz ojciec Abraham zdawał sobie z tego sprawę i wbrew nadziei wierzył w nadzieję i nie zachwiał się w obietnicy Bożej z powodu niewiary, ale stał się silniejszym, oddając Bogu chwałę, ponieważ Bóg dał mu tę obietnicę. On dał nam obietnicę na ten dzień, dał nam obietnicę i nasza obietnica na dzisiaj będzie nam z całą pewnością objawiona, jak ta w przypadku Abrahama, gdyż jesteśmy dziećmi Abrahama. Będąc umarli w Chrystusie, jesteśmy nasieniem Abrahama i dziedzicami z Nim zgodnie z obietnicą. Tak wielu ludzi przychodzi, kierując się własną opinią, siada na zgromadzeniu pełnej Ewangelii albo jakimś innym zgromadzeniu i czeka przez kilka chwil, dopóki coś nie zostanie powiedziane, z czym mogliby się nie zgodzić. Wtedy wstają i wychodzą. Nie zostają dłużej, by dalej posłuchać. Nie zostają, by zobaczyć, o co chodzi i czy jest w tym prawda. Otóż mówicie, skąd pochodzi ten duch? Skąd się to wzięło? Tak było zawsze. Wzięło się to z pierwszej Mojżeszowej. Było to poprzez całe Pismo, wiele razy. Kiedy Paweł przemawiał pewnego razu do grupy ludzi. Cóż, oni słuchali go dotąd, dopóki nie pozostało w zakonie, ale kiedy zaczął mówić o objawieniu, o niebiańskiej wizji, szybko owo zgromadzenie uległo zmianie. Oni powstali, aby wykrzykiwać. Gdyby posłuchali po prostu, co ten człowiek powiedział, a on objawiał prawdę Bożą poprzez słowo. Jakiś czas temu w wielkim mieście w Stanach Zjednoczonych zostałem zaproszony na jakieś zgromadzenie przebudzeniowe. Po prostu przyszło tylko kilkoro ludzi. Prawdopodobnie w całym przebudzeniu było ich więcej niż jest właśnie się w tym budynku dziś wieczorem. I pomyślałem, cóż, ogłoszę zaproszenie na śniadanie, bezpłatne śniadanie. I wziąłem moją ofiarę miłości, aby przygotować darmowe śniadanie dla niektórych z tych ekumenicznie wierzących w tamtym mieście. Powiedziałem im, przybądźcie, chciałbym porozmawiać z wami i powiedzieć wam, w jakim celu tu przybyłem. Jestem tu, aby pomóc temu miastu, pomóc chorym, pomóc każdemu kościołowi. Cóż, tego poranku, kiedy dr Lee Vail był moim mówcą w tej kampanii i on zapowiedział mnie po tym śniadaniu przed audytorium, ja zacząłem przemawiać na temat, nie byłem nieposłuszny niebiańskiej wizji. Po prostu w jednym momencie zauważyłem, jak jakiś usługujący spojrzał na zegarek, rozglądnął się i kiwnął głową na innego faceta. Stanął i wyszedł. Zanim powiedziałem 6 czy 8 słów, prawie 30 z tej grupy usługujących wyszło. A zanim minęło 5 minut mojej mowy o tym, co powiedział Paweł, że nie był nieposłuszny do niebiańskiej wizji, ponieważ Bóg powołał go do tego dzieła, oni od razu dobrze zrozumieli, na czym będę opierał swoją myśl. Wtedy pozostała tam może 1/3 z tej grupy. Otóż nie ma w tym nawet zwykłej chrześcijańskiej uprzejmości, które można by było oczekiwać od człowieka zwającego imię Jezusa Chrystusa. Powiem to z respektem, ale tak, aby to dobrze wsiąkło. Miałem więcej zrozumienia i lepszą społeczność z gromadą afrykańskich szamanów niż z grupą usługujących owego poranku. Oni wykazali więcej poszanowania dla Słowa Bożego i zadawali pytania, aby mógł im dać nadzieję, która nie opiera się na mnie, ale nadzieję wiecznego życia. Ci usługujący w ogóle nie mieli na to czasu. Jak tylko zacznie się coś mówić, oni szybko wychodzą. A więc tak to wygląda. Mają coś ustalone w swoich myślach i pozostają po prostu na tyle długo. To jest wszystko, co chcą wiedzieć. Jeśli choć jedno słowo nie zgadza się z jakąś drobnostką, którą wierzą, nie potrafią pozostać i słuchać tego dalej. Z tego powodu nie wierzono Jezusowi Chrystusowi w czasie Jego pierwszego przyjścia. Będzie to także powodem, że zostanie On niezauważony w drugim przyjściu. Zostanie pominięty za każdym razem. Zawsze się Go pomija. A On objawił się osobiście w Mojżeszu, objawił się osobiście w Noem, objawił się osobiście w Eliaszu, we wszystkich prorokach, a zostaje niezauważony w każdym czasie. Jezus powiedział, którzy z waszych ojców nie umieścili proroków w grobach, które teraz się przyozdabia? To prawda. To zawsze była prawda. Jest to jeszcze dzisiaj prawdą. A mimo to, pomiędzy tym wszystkim jest nam przekazane, patrzcie na Niego, wszystkie krańce ziemi. Czasami dochodzi do tego, że człowiek osądza was na podstawie ubioru. Jeśli nie jesteś ubrany, jak usługujący i tak dalej, wtedy jesteś poza linią i On nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Czasami chcą popatrzeć, dowiedzieć się, jakie macie wykształcenie, czy właściwie dobieracie słowa, czy je macie we właściwej kolejności oraz jak używacie waszych rzeczowników i zaimków. Szczerze mówiąc, nie wiem, który to rzeczownik, a który zaimek. Nie potrafiłbym wam tego powiedzieć. Tak więc jest to dla mnie obce. I nie znam się na tym. Nie widzę różnicy między rzeczownikiem a zaimkiem. Wiedziałem to, gdy byłem w szkole, ale przez te lata zapomniałem o tym. Po prostu znam jedną rzecz, Jezusa Chrystusa w mocy Jego zmartwychwstania. To wszystko, co mógłbym powiedzieć. Przymiotniki, zaimki, nie znam się na tym. I myślę, że po to przychodzimy razem na zgromadzenie takie jak to, by poznać Jego. Nie poznać rzeczowniki, zaimki, ale poznać Jego, Jezusa Chrystusa, w mocy Jego zmartwychwstania. Otóż niektórzy ludzie, kiedy patrzą na Jezusa, oni spoglądają i zauważają Go, patrzą na Niego. A kiedy Go widzą, to widzą w Nim jedynie założyciela Kościoła, albo organizatora Kościoła, albo być może wyznanie wiary dla Kościoła. To właśnie wielu ludzi widzi, patrząc na Jezusa. On jest po prostu nowym wyznaniem wiary, które zostało dodane do starej nauki. Otóż wielu ludzi patrzy i widzi go w ten sposób. Niektórzy patrzą, widzą w nim jakiś mit, jakiegoś świętego Mikołaja. Niektórzy z nich patrzą na niego jak na jakieś historyczne dzieło, które Bóg uczynił wiele lat temu. Jeszcze inni patrzą na niego jako na niemowlę w żłobku. Ale pada pytanie, co ty widzisz, kiedy patrzysz na niego? Czy widzisz drugą osobę Trójcy? Czy widzisz Trójcę? Trzech w jednym? Zobaczysz go jedynie patrząc na Niego przez Słowo. Jest to jedyny sposób, jak Go poznasz, ponieważ On jest Słowem. Ono Go będzie objawiać. Zależy, za czym wyglądasz. Jeśli patrzysz na Niego, aby argumentować, wtedy patrzysz źle. On nie argumentował. Nie po to się spotykał, aby argumentować. Pamiętajcie, zobaczycie go, kiedy popatrzycie na niego poprzez jego słowo i wtedy go rozpoznacie. Otóż nie możecie go zobaczyć, dopóki wasze oczy nie otworzą się na ten fakt. Dwoje ludzi może patrzeć się na ten sam fragment pisma i nie zgadzać się z sobą. Jeden z nich będzie miał rację, a drugi nie. Czasami coś dzieje się w pobliżu nas, a my nie potrafimy tego zrozumieć. Jedni mówią, że to rozumieją, drudzy, że nic z tego nie pojmują. Spójrzcie na Dotan w dniu, kiedy Elizeusz był otoczony przez armię syryjską. Jego wierny sługa Gehazi, który z nim mieszkał, usługiwał mu, gotował dla niego, czyścił jego ubrania i polewał wodą jego ręce, przebywał razem z nim dzień i noc, słuchał jego nauczania i głoszenia. Jednak tamtego poranku, kiedy się obudził, popatrzył i zobaczył wszędzie wokół armię syryjską. Powiedział: mój ojcze, biada, popatrz, jaką mamy opozycję. Jest tu cała syryjska armia. Widzicie, kiedy Elizeusz wstał i rozejrzał się, zobaczył coś, czego Gehazi nie widział. A więc pomodlił się: Boże, otwórz oczy temu młodzieńcowi. Otóż jego naturalne oczy były szeroko otwarte, ale on powiedział: otwórz jego oczy, aby mógł zobaczyć. A kiedy jego duchowe oczy otworzyły się, zobaczył całe góry pełne rydwanów ognistych i aniołów wokół tego proroka. Zobaczcie, taka była różnica, kiedy otworzyły się jego oczy. Otóż ludzie patrzą literalnie na słowo i w taki sposób przypuszczalnie wy na nie patrzycie, ale ono wyraża się zarówno literalnie, jak i duchowo. Duch czyni to słowo żywym dla obietnicy. Innymi słowy, ono jest nasieniem. Duch daje mu życie. On namaszcza je i wprowadza w ruch. Jest to jak deszcz dla nasienia wsadzonego do ziemi. Ono przebija się, jest to życie. A kiedy patrzycie na Jezusa jako na obiecane słowo, tej godziny, wtedy będzie ono wam objawione. Jeśli patrzycie na Niego, zobaczycie, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jest tym samym Chrystusem. Jakaś część Bożego Słowa została wydzielona dla każdej generacji, od Genesis przez cały czas. Bóg zawsze kogoś posyła. Zazwyczaj duchowni doprowadzają to do takiego wymieszania, że staje się to tradycją i tak dalej. Tak jak to było w czasie przyjścia Jezusa. Wtedy Bóg posłał proroka. Słowo Pańskie przychodzi do proroka, a on je objawia. Następnie oni go kamienują na śmierć albo wyrzucają, wykopują. Lecz kiedy on odejdzie, to za chwilę budują mu grobowiec i mówią, że był wielkim człowiekiem. Oni żyją w cieniu tego, czym on był w przeszłości, odrzucają słowo przeznaczone na dzisiaj. Taki właśnie jest człowiek. On zawsze mówi o tym, jak wielki jest Bóg i co on uczynił, jakie rzeczy on zamierza czynić, a nie widzi rzeczy, które on czyni właśnie teraz. Widzicie? On widzi go w historii, widzi go w proroctwie, ale zapomina, że on czyni dokładnie to samo teraz, tak jak on czynił wówczas. To jest po prostu człowiek, bądź co bądź. Zauważamy, że uczniowie... Cóż, to był pierwszy poranek wielkanocny. Co za poranek. Jezus powstaje z martwych. Przechadza się pośród kwiatów. A dwaj przyjaciele, Kleofas i jeden z jego przyjaciół, byli w drodze do Emaus. Oni szli rozmawiając, a smutek był w ich sercach. Naraz jakiś człowiek wystąpił zza krzaku i szedł z nimi przez resztę drogi, mówiąc im o Chrystusie. Wieczorem zaprosili go do siebie, a on zachowywał się tak, jakby zamierzał odejść, ale oni prosili, aby wstąpił do nich i on to zrobił. I kiedy on tam wszedł, uczynił coś w taki sposób, jak robił to przed swoim ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. Zanim został ukrzyżowany, oni widzieli, jak on to robi. W taki sam sposób. Dopiero wtedy rozpoznali, kim on jest, chociaż byli z nim przez cały długi dzień, a jednak nie rozpoznali, kim jest. To jest możliwe i dzisiaj, że dobrzy ludzie, wspaniali ludzie chodzą z Chrystusem, czytają Jego Słowo, a wciąż nie rozpoznają, że to jest ta godzina, w czasie której określone sprawy z Biblii muszą się wypełnić. To jest właśnie ta godzina, w której żyjemy. Nadchodzi czas, w którym musi się to stać. Jest to napisane i to musi się wypełnić, bowiem Bóg to obiecał. Tak, Nasze oczy muszą być otwarte, abyśmy widzieli Słowo. Otóż można patrzeć na Słowo. Faryzeusze mieli dokładnie pokazane w Słowie, w jaki sposób przyjdzie Mesjasz. Wierzyli, że są w prawdzie, a tutaj On się rodzi i chodzi wprost pomiędzy nimi, a oni Go potępiają. Kiedy On powiedział im, przeszukujecie Pisma, gdyż myślicie, że w nich macie życie wieczne, a one świadczą o Mnie. Przeszukujecie Pisma. Powiedzieli, jesteśmy uczniami Mojżesza. On powiedział, gdybyście byli uczniami Mojżesza, znalibyście Mnie, albowiem Mojżesz pisał o Mnie. A on rzeczywiście pisał. Mojżesz powiedział, Pan, Wasz Bóg, wzbudzi proroka podobnego do Mnie, prawodawcę i tak dalej. Proroka i jego lud będzie go słuchał. Zobaczcie, gdyby znali to, co napisał Mojżesz, to poznaliby i jego. Myśleli, że znają to, co napisał Mojżesz, ale widzicie, nie znali. Zobaczcie, oni byli zaślepieni na ten właśnie fakt. Tak więc on wypowiedział do nich po prostu kilka takich właśnie słów. Co oni zrobili? Podskoczyli i powiedzieli, ten człowiek ma diabła. Przychodzi nas uczyć. Z jakiej szkoły on się wywodzi? Nie mamy nic o nim napisane. Ciekawe, czyją kartą członkowską on się legitymuje. Były to pytania mniej więcej w tym rodzaju, ale oni zawiedli w patrzeniu i nie zobaczyli, że sam Bóg, który był obiecany w Słowie, został potwierdzony właśnie tam, w osobie Jezusa Chrystusa, gdyż On był światłem na tę godzinę. On był światłem dla ludzi, aby w Nim chodzili. Jedynie Słowo Boże wytwarza światło. Jedynie Boże Słowo wytwarza światło. Boże Słowo stwarza światło słoneczne. Boże Słowo stwarza ziemię. Boże Słowo stwarza powietrze. Wszystko jest Słowem Bożym, które zostało zamanifestowane. Wszystko jest rzeczywistością. Kiedy On był tutaj, powiedział, jestem Bogiem i poza Mną nie ma innego. Weźmy niektórych, którzy patrzyli. Izajasz, jako młody prorok, mówiłem o nim ostatnio w Phoenix, sądzę, że dla biznesmenów. Mówiłem, jak opierał się mocno królu Uzjaszu, a ten władca stał się w końcu taki nadęty, że został dotknięty trądem. Potem Izajasz musiał pójść do świątyni, modlić się i wyznać, że jest grzesznikiem. I on zobaczył wychodzące cherubiny ze skrzydłami zakrywającymi swoje święte twarze i stopy, latające przy pomocy skrzydeł oraz wołające, święty jest Pan Bóg. Kiedy Izajasz miał swoje przelotne spojrzenie na Jezusa Chrystusa. Było to właśnie to, co on widział. On wcale nie zobaczył jakiegoś zwyczajnego człowieka. Wcale nie widział jakiegoś filozofa. Większość naszych protestanckich kościołów dzisiaj, sądzę, że 68 czy 86% z nich według ankiety zapiera się wiary, zapierają się dziewiczego narodzenia Jezusa Chrystusa. Nasi protestanccy kaznodzieje, racja, tak podają statystyki. Zupełnie zapierają się dziewiczego narodzenia. Nie wierzą w to, że ono faktycznie było dziewicze. Zatem Izajasz nie widział czegoś takiego. Niektórzy z nich mówią, on był dobrym człowiekiem. Tak jak niektóre z naszych denominacji dzisiaj mówią, on jest dobrym człowiekiem, z pewnością, on jest bez wad, ale mówię wam, jego słowa nie mogą być dzisiaj uznawane. Nie można im wierzyć. Cóż, jeśli jest jakaś wiara, jakieś wyznanie, które są uznawane poza Słowem Bożym, zostawmy to. Jezus powiedział, każde ludzkie słowo zawiedzie, ale moje nie zawiodą. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nigdy nie przeminie. Tak jest z każdym wyznaniem wiary czy czymś, co nie jest zbudowane na tym słowie, na każdym słowie Bożym. Jezus powiedział, człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdym słowem, nie tylko jakimś słowem, tutaj, jakimś słowem tam, jakąś małą rzeczą tu i tam, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Człowiek musi przyjąć każde słowo z Biblii. Weźcie je całe. To jest już razem. Po prostu czytajcie je, wierzcie w nie i działajcie na nim, a Bóg będzie to honorował. Otóż stwierdzamy, że Izajasz, kiedy spojrzał, to co zobaczył? On zobaczył kogoś, kogo nazwał doradcą, księciem pokoju, potężnym Bogiem, wiecznym Ojcem. Oto co on widział. Gdybym miał okazję, przywołałbym kolejnego męża. Danielu, pewnego razu miałeś okazję widzieć go. Wielki proroku, co widziałeś? On powiedziałby, ujrzałem kamień wycięty z góry, bez udziału rąk. I on potoczył się do królestw świata i rozbił je na kawałki. I one zostały zdmuchnięte jak plewy na klepisku. A ten kamień rozrósł się do rozmiaru wielkiej góry, która zakryła całą ziemię. Oto, co on powiedziałby o nim. Zatem on, pewnego pewnego dnia będzie rządził światem. Ludzie starają się dzisiaj usilnie, aby rządzić światem. Każde państwo chce swój język, swój sposób myślenia. Każda denominacja chce być ponad inną. Ale nadchodzi ktoś i to będzie Jezus Chrystus. On jest władcą wszechświata. Nikt inny, tylko sam Bóg. Pewnego dnia Nebukadnesar uczynił coś złego. On wrzucił troje wierzących dzieci do ognistego pieca. A kiedy otworzył drzwi, aby spojrzeć, co się tam z nimi dzieje, zobaczył czwartego człowieka wewnątrz tego pieca. Co zobaczyłeś, Nebukadnesarze, kiedy tam zajrzałeś? On powiedział, by ujrzałem jakby Syna Bożego. To, co on ujrzał, kiedy wejrzał do tej kryminalnej sprawy, którą sam przygotował. Był tam ktoś, kto wyglądał jak Syn Boży. Ezechiel miał któregoś dnia możliwość takiego widzenia. On powiedział, ujrzałem go także. I on był kołem, pośród koła, obracającym się w górze, w powietrzu. Oto, jakim on pokazał się Ezechielowi. Ja, największy ze wszystkich proroków, był tym, który zapowiedział Jezusa. Jezus powiedział, że Jan był największym z ludzi, którzy się narodzili. Myśleliście kiedyś, dlaczego? Cała reszta z nich mówiła o nim. Słowo Pańskie przychodzi do proroka. Tak jest powiedziane w Biblii i do wszystkich innych proroków przychodziło ono w wizjach. Ale kiedy słowo przyszło do Jana, ono było ciałem. Jezus był słowem. On jest słowem, zawsze był słowem. Ale tutaj mamy pełność Boga, która stała się ciałem i zamieszkała pośród nas. Kiedy On przyszedł do Niego w wodzie, On był prorokiem. A jeśli słowo stało się ciałem, ono musiało przyjść do proroka. Słowo, gdziekolwiek ono jest, musi przyjść do proroka, ponieważ prorok jest tym kimś, do kogo przychodzi słowo. A Jan był prorokiem owego dnia. A kiedy słowo przyszło do niego, weszło do wody i powiedziało, chcę być ochrzczony. A Jan powiedział, ja potrzebuję być ochrzczony przez ciebie. Dlaczego ty przychodzisz do mnie? On powiedział, pozwól, niech teraz tak będzie, albowiem w ten sposób przyjdzie nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Jan tak powiedział? Dlaczego Jan tak zwrócił się do Jezusa? Dlaczego? Ponieważ przypadło im to wypełnić. Był tam prorok i słowo, a słowo przyszło do proroka. Więc przypadło im wypełnić wszelką sprawiedliwość. Co się stało? Wówczas Jan ochrzcił Jezusa, ponieważ Jan był prorokiem i znał słowo, więc ofiara musiała być obmyta przed ofiarowaniem i dlatego Jan ochrzcił Jezusa. Jan popatrzył i widział, skąd wiedział, że to był Jezus. On ujrzał głębicę, o której było mu powiedziane przez Ducha Bożego. A nad kim ujrzysz Ducha wstępującego i pozostającego na nim, to jest ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Noe patrzył. Stwierdzamy tutaj, że to był kolejny widzący człowiek. Noe. On patrzył i ujrzał Bożą sprawiedliwość, a raczej Boży sąd, wylewający się nad niegodziwym pokoleniem, zapierającym się słowa. Ponieważ Noe był prorokiem, Bóg dał mu wizję, jak ma zbudować arkę i poinstruował go, jak uczynić tę konstrukcję, jak ona musi być zbudowana. Jakże mógłby Noe w ogóle wątpić, że ta wizja jest Słowem Bożym, skoro widział ten gniew i przygotowaną drogę ratunku? Zawsze, zanim przyjdzie sąd, jest czynione pewne przygotowanie. Jest to zawsze Słowo Boże. A kiedy On zestawiał ze sobą Słowo Boże, potwierdzając, że ta wizja była prawdziwa i że On uwierzył w nią, szydercy wyśmiewali Go i tak dalej. Ale Noe patrzył przed siebie i widział, że sprawiedliwość Boża wymaga sądu nad tymi ludźmi, więc skonstruował arkę, by zbawić swoją własną rodzinę. Kiedy patrzył, widział nadchodzący gniew Boży i on czynił przygotowania dla ludzi, aby uciekali przed tym. Tak samo zrobił Jan Baptysta. Przygotował drogę ucieczki. Podobnie jak robi to dziś Duch Święty, zapowiadający przyjście Jezusa Chrystusa, budujący ciało Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ochrzczeni do Niego, nie przez jakieś wyznanie wiary, nie przez denominację albo uścisk ręki, ale przez Ducha Bożego jesteśmy ochrzczeni do ciała Jezusa Chrystusa, do tej budowli, która stoi się przed sądami. Ponieważ już została osądzona. Kiedy ujrzę krew, ominę was. Tak jest. Noe patrzył i widział to, co nadchodzi. Mojżesz patrzył pewnego dnia i ujrzał słup ognia. To przyciągnęło jego uwagę. Ten wielki teolog podbiegł tam z całą swoją teologiczną nauką i zrozumieniem słowa, które otrzymał od swojej matki o tym, jak ma uratować dzieci izraelskie. Ale kiedy spróbował to zrobić na swój sposób, to zawiódł. Chociaż jego matka dokładnie poinstruowała go, co ma robić i co będzie robił i po co Bóg go wzbudził. Całe to poznanie było dobre w jego przypadku i ono jest dobre, ale mimo to musiało być odłożone. Była to tylko mechanika. To nie mechanika napędza samochód. Czyni to dynamika. Mechanika nie napędza kościoła. Jest to dynamika. Duch Święty, który prowadzi do słowa. Nie jakieś seminarium, które nauczy was całej tej teologii i greckich tłumaczeń, ale to jest dynamika Ducha Świętego w kościele, która rozpala go i doprowadza do wypełnienia i czyni go żywym. Dokładnie tak, jak obiecało słowo na tę godzinę. Nie mechanika, dynamika. On bierze mechanikę i dynamikę, słowo i ducha. One są tym, co daje życie. Wyglądajcie tego, co Bóg obiecał na tę godzinę. Musicie patrzeć na Niego, ponieważ On jest Słowem. Jedynym sposobem, jak możecie patrzeć na Słowo, jest patrzeć się na Niego. Patrzcie na Niego. On jest Słowem, a Słowo obiecane na ten dzień wypełni się w tym dniu. Czas Noego nie mógłby wypełnić się w tym dniu, ani czas Mojżesza i tak dalej. To były tylko typy, ale tu jest ten dzień, w którym Bóg obiecał te rzeczy, z których teraz się radujemy, te rzeczy, które teraz widzimy, a z których ten świat się śmieje. Tu jest ta wielka, doniosła moc Ducha Świętego, która może zmienić grzeszne serce, która może wziąć letniego członka Kościoła i dać mu świadectwo, które zapali ten Kościół ogniem, potem, kiedy on wyszedł. To jest dynamika, która prowadzi do słowa. Jak często mówię, są dwie klasy ludzi. Jeden to fundamentalista. On potencjalnie wie ze słowa, że jest w Chrystusie, ale nie ma wiary w to, co robi. On nie przyjął Ducha Świętego. Potem znajduje zielonoświątkowców, z których wielu przyjęło Ducha Świętego, ale oni nie wiedzą, kim są. To jest tak jak człowiek, który ma pieniądze w banku, a nie może wypisać czeku, a ten drugi z kolei może wypisać ten czek, a nie ma pieniędzy. Gdyby można było tych dwóch zestawić razem, gdyby można było zielonoświątkowcowi uświadomić, kim jest i przyprowadzić do autentycznego, pełnego poznania Słowa Bożego z tym chrztem Ducha Świętego, to znów postawiłoby świat w ogniu z nowym zielonoświątkowym przebudzeniem. Bracie, siostro, to jest prawda. Spójrzcie na mnie, wszystkie krańce ziemi. Albowiem jam jest Bóg i nie ma żadnego więcej oprócz mnie. Och, potrafimy dostrzec komunizm, potrafimy dostrzec wszystko inne, ale zastanawiam się, czy potrafimy dostrzec tę część słowa, która została wydzielona przez Boga na ten dzień. Zastanawiam się, czy potrafimy zobaczyć ten znak, o którym Bóg powiedział, że będzie tu na ziemi w tym dniu. Zastanawiam się, czy potrafimy. Powróćmy teraz do Mojżesza. On posiadał całą mechanikę, ale pewnego dnia w płonącym krzaku usłyszał męża mówiącego ludzkim głosem, lub raczej płonący słup ognia w krzaku, przemawiający ludzkim głosem: jestem, który jestem. Usłyszałem jęki mojego ludu, pamiętam o swoim słowie i stąpiłem, aby ich wyratować. Posyłam Ciebie, abyś tego dokonał. Jakże innym człowiekiem stał się zaraz po tym. Wcześniej miał mechanikę, ale potem weszła dynamika. Z pewnością ja będę z Tobą. Wszystko, co Mojżesz miał do zabrania ze sobą na drogę, oglądał i dojrzał w tym płonącym krzaku. Potem znajdujemy Izrael w czasie podróży, po ich wyjściu. Oni również spoglądali, patrzyli na węża z miedzi, a w tym miedzianym wężu, który został ustawiony z powodu ich chorób, oni grzeszyli, patrzyli na tego węża. W tym miedzianym wężu widzieli pewien typ, sąd, który Bóg nałożył na Jezusa Chrystusa, aby zmarł za nas wszystkich winnych i niegodnych grzeszników. To właśnie widzieli. Również uczniowie spoglądali na Niego pewnego razu w czasie problemów na morzu. I co zobaczyli? Ujrzeli pomoc dla siebie. Zobaczyli nadchodzącą pomoc, która przyszła od Niego. Pewnego dnia do rodziny Marty przyszła śmierć. Zmarł Łazarz, jej jedyny brat. Ona spojrzała na Pana w godzinie śmierci. Ujrzała zmartwychwstanie i życie. Oto, co w nim zobaczyła. Wyglądało to tak, jakby on odwrócił się od niej. Odszedł, kiedy jej brat zmarł. Ale przede wszystkim, wiecie, od śmierci pogrzebu tego chłopca minęły 4 dni. On już cuchnął. Marta wiedziała, że tam było coś innego w Jezusie. Ona czytała Pismo, wierzyła, że On jest Synem Bożym, Emanuelem, Bogiem, zamanifestowanym. Wiedziała, że On jest Bożym reprezentantem. Była pewna, że skoro Eliasz, który był tylko cząstką słowa na tamtą godzinę, mógł wzbudzić martwe dziecko, to Chrystus, który był pełnią słowa, z pewnością ma moc wzbudzić jej brata. Poszła do niego w tej godzinie śmierci, w żałobie, a kiedy spojrzała na niego, znalazła zmartwychwstanie i życie. Ona nie spojrzała na niego, aby go krytykować, albo spytać, dlaczego nie przyszedł, albo kwestionować go. Nie powinno się nigdy kwestionować Słowa Bożego. Dlatego właśnie cała ludzka rasa popada w problemy, bo Ewa zakwestionowała to, czy Bóg będzie trzymał się całego swego słowa, czy nie. Powiem wam, bracia, dziś wieczór, że nadszedł czas, aby wierzyć każdemu słowu, które Bóg napisał, każdej odrobinie tej prawdy. Człowiek będzie żył każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Otóż stwierdzamy, że Marta znalazła zmartwychwstanie i życie. Tak samo zrobił Jairus, ten skromny kapłan, skryty wierzący, kiedy ujrzał Jezusa i spojrzał na Niego. Znalazł zmartwychwstanie i życie. Pewnego dnia głodny lud spojrzał na Niego i znalazł sycący chleb. Typ na to, że dzisiaj głodny może znaleźć chleb życia, a nie jakieś wyznanie wiary. Nie znajdziecie jakiegoś założyciela, nie znajdziecie jakiegoś reformatora. Znajdziecie życie, gdy znajdziecie Chrystusa, chleb życia. Umierający złoczyńca spojrzał na Niego w godzinie męki. I co znalazł? Znalazł swoje przebaczenie. Na kogo innego mógł on spojrzeć? U władz rzymskich nie znalazłby przebaczenia. Nikt inny nie przebaczyłby mu. Ale w swoim utrapieniu spojrzał na Jezusa i znalazł kogoś, kto mógł mu przebaczyć. Mój bracie, siostro, jeśli dziś wieczorem wisisz tak jak on wtedy na wadze potępienia, a wiesz, że gdybyś umarł dziś wieczór jako letni członek kościoła, albo letni zielonoświątkowiec, czy ktokolwiek by to nie był, to wiesz, dokąd zdążasz. Spójrz na Niego dziś wieczór, na kogoś, kto może Cię uwolnić. Jeśli ktoś jest dziś jedynie jakimś członkiem, a nie wie, że zmartwychwstanie Chrystusa oznacza życie w ludzkim sercu, niech spojrz na Niego. On jest Bogiem, tylko On. Znajdziesz przebaczenie, tak jak ten biedny, ociężały, chory z grzechu złoczyńca wiszący na krzyżu. Chorzy ludzie także spoglądali na Niego. Co znaleźli? Znaleźli uzdrowiciela. Chorzy dzisiaj wieczór wciąż mogą spoglądać na Niego i znaleźć uzdrowiciela. Znaleźć w Nim to, co było reprezentowane w miedzianym wężu. Jeśli tamto było typem, to jest rzeczywistością typu. Ślepi spoglądali, mogli widzieć. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Hebrajczyków 13:8. Poetka spojrzała pewnego razu i znalazła właśnie to, co zobaczyła. Niewidoma Fanny Crosby spojrzała pewnego razu, aby zobaczyć, co może ujrzeć. Oto odpowiedź niewidomej. Ty strumieniem wszelkie mojej pociechy. Tyś więcej niż życiem dla mnie. Kogoś mam na ziemi oprócz Ciebie, albo kogoś w niebie, jak nie Ciebie. Pewnego razu Eddie Peronet zastanawiał się, co zrobić, bo nie szła mu sprzedaż swoich pieśni. A kiedy wrócił do biura i przypadła na niego inspiracja, Duch Święty porwał pióro. A wtedy popatrzył, ujrzał go w mocy i zaczął pisać następującą pieśń. Przywołujcie mocne imię Jezusowe. Anioły niechaj biją pokłony. Ukażcie królewski diadem i ukoronujcie go, Pana wszystkiego. Oto co widział w nim. Och! Ojej, Piotr, lokalny rybak, kiedy jego brat Andrzej był uczestnikiem przebudzenia Jana Baptysty. Oni rozmawiali o tym, jaki będzie Mesjasz i dyskutowali o tym. Jego ojciec powiedział mu, powstanie wielu fanatyków właśnie przed Mesjaszem, ale ty go poznasz, on będzie prorokiem. Pan powiedział, on będzie prorokiem. Pojęliśmy, że trzeba wierzyć naszym prorokom. I w końcu pewnego dnia, z całym przekonaniem, jakie miał Andrzej, on zabrał w końcu Piotra, aby przyszedł go posłuchać, bowiem on zamierzał mieć zgromadzenie tu, na wybrzeżu, któregoś poranku. On poszedł posłuchać Słowa Bożego, a po chwili wszedł do obecności Jezusa Chrystusa. I co zobaczył Piotr, kiedy spojrzał na Niego? On mu powiedział, ty jesteś, twoje imię jest Szymon i ty jesteś synem Jonasza. To załatwiło sprawę raz na zawsze. On wiedział, że Słowo Boże się wypełniło. Pewnego razu Natanael, ten prawdziwy wierzący w Stary Testament, wyglądał przyjścia Mesjasza. Został on przyprowadzony przez Filipa, swojego przyjaciela, do obecności Jezusa, stojącego na jakimś podwyższeniu, na pniaku lub czymś takim, modlącego się za chorych. A kiedy Natanael podszedł do kolejki modlitewnej, czy cokolwiek to było, i mógł po raz pierwszy spojrzeć na niego. Usłyszał głos skierowany do niego mówiący: oto Izraelita, który nie ma zdrady. On powiedział: rabi, kiedy ty mnie poznałeś? Kiedy ty w ogóle mnie widziałeś? On powiedział: zanim Filip zawołał cię, kiedy byłeś pod drzewem, widziałem cię. Co wyznał Natanael, kiedy to zobaczył? Co on powiedział? Ty jesteś Chrystus. Ty jesteś królem Izraela. Ty jesteś Synem Bożym. Oto co on zobaczył, kiedy zobaczył prawdziwe Słowo Boże na ów dzień. Będąc 400 lat bez proroka, ujrzał go, rozeznającego prawdziwe myśli, które były w jego sercu. I co on zrobił? On wiedział, że nie mógł to być nikt inny, jak tylko Mesjasz. My nie mieliśmy tego. Oni tego nie mieli. A było to obiecane i każdy wiedział, że czas był bliski. Tak więc wiemy, że to samo jest i dzisiaj. Wiemy, że Jezus obiecał te sprawy. On powiedział, jak było w dniach Lota, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego. Więc tak będzie, kiedy On przyjdzie. Widzimy te rzeczy, które mają miejsce. Co naprawdę widzicie, kiedy patrzycie? Czy widzicie mitologię? Czy widzicie jakiegoś rodzaju telepatię? Czy myślicie o tym? Tak jak oni wtedy, kiedy faryzeusze patrzyli na Niego. Co mówili? Ten człowiek ma diabła. Ci sami ludzie patrzyli na tę samą osobę, ludzką istotę. Jeden widział Syna Bożego, obiecane, potwierdzone Słowo, a drugi nazwał to diabłem. Co widzicie? Jak dzisiaj patrzycie, kiedy widzicie moc Ducha Świętego wstępującą do budynku, wypełniającą Jego obietnicę na te ostatnie dni? Co On będzie czynił? Co widzicie, kiedy patrzycie? Jeśli widzicie potwierdzone Słowo Boże, wtedy to jest Boży Duch Święty. Tak jest. Natanael widział obiecane Słowo, dla którego on żył, aby zobaczyć namaszczoną obietnicę, która stała się ciałem. Mojżesz to prorokował. Ten Mojżesz, namaszczony prorok, obiecał to Słowo. Tak jak pewnego dnia w wypadku kobiety u studni. Wielu ludzi odwróciło się od Niego. Faryzeusze i Sadyceusze nazywali Go diabłem. Mówili, uczynił to wróżąc, jest złym duchem, jest obłąkany, nie ma dokąd pójść, ma z tym problem, to po prostu jakiś odstępca. Co się stało? Co się stało? On ominął Samarię i miasto Sychar. I kiedy on wyszedł stamtąd, pewnego dnia i usiadł, miał przed sobą pewien widok. Była tam kobieta, która wyszła, by naczerpać wody do picia i ona coś powiedziała. A on ją usłyszał. W końcu ona usłyszała głos mówiący: daj mi się napić, niewiasto. Ona przyjrzała się i co zobaczyła? Po pierwsze, nie potrafiła tego zrozumieć. Zakwestionowała go. Powiedziała: nie zwyczaju dla was Samarytan, aby prosić, czy raczej dla was Żydów, aby prosić Samarytan o coś takiego. Odrzekł: ale niewiasto, gdybyś tylko wiedziała, kto do ciebie mówi? Otóż pamiętajcie, tam było światełko, nasienie życia, które tam spoczywało. Ono było predestynowane od założenia świata. Ona go oczekiwała. Była chora i zmęczona całą tą ich teologią i tymi rzeczami, o których mówili. Ona czegoś oczekiwała, bowiem wiedziała, że przyjdzie Mesjasz. I on powiedział: idź, weź męża i przyjdź tu. Powiedziała: nie mam. Odpowiedział: prawdę powiedziałaś, miałaś pięciu. Szybko to nasionko poderwało się do życia. Co ona ujrzała? Ujrzała znak Mesjasza. W człowieku. Ujrzała obiecane słowo, które zostało zamanifestowane. Powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nie mieliśmy żadnego od setek lat. Wiemy, że obiecany Mesjasz przyjdzie, a kiedy przyjdzie, On będzie nam to mówił. To właśnie będzie robił. Rozumiecie? Co ujrzała? Co zobaczyła? Ujrzała zamanifestowany znak, który był obiecany na ów dzień. Duch Święty jest obiecany na ten dzień. Moc Jego zmartwychwstania. Kościół, gdzie te znaki naśladować będą tych, którzy uwierzą. Jezus obiecał i sprawy, które ja czynię, wy również czynić będziecie. Co widzicie, kiedy patrzycie? Kiedy idziecie do kościoła w niedzielny poranek, czy patrzycie na wspaniałe organy, dobrze ubranego usługującego, odziany w szaty, chór, gromadę wymalowanych kobiet? Czego oczekujecie? Jakiegoś rodzaju towarzystwa w kościołach? Należą do tego i tamtego? Czego oczekujecie? To jest właśnie mniej więcej to, na co patrzycie. Posłuchajcie teraz. Nic dziwnego, że kiedy trzymacie się wygładzonej Ewangelii, a widzicie Ducha Świętego, który przychodzi i dokonuje manifestacji pomiędzy staromodną gromadą ludzi, to jest to obce dla was i ciężko wam w to uwierzyć. Mówiłem któregoś wieczoru Józefie, któremu trudno było przyjąć to, że Maria jest w ciąży. Czy to możliwe, że ona mogłaby być tą świętą, skromną niewiastą, która twierdzi, że Gabriel ją nawiedził, ale to było takie niezwykłe. To było takie niezwykłe. Coś takiego, jak tutaj. Nigdy wcześniej coś takiego się nie stało. Oto gdzie Bóg mieszka, w czymś niezwykłym dla cielesnego umysłu. Ale dla tych, którzy wierzą w Niego, że On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki, wszystko jest możliwe. Każde słowo, które On obiecał, wypełni się. To są niezwykłe rzeczy, które czyni On, Bóg. On dąży do niezwykłego. Czyni wszystko niezwykłym dla ludzi. Tak jest, w porządku. Ta kobieta spojrzała na Niego i zobaczyła znak Mesjasza, Boga, zamanifestowanego w ciele. Wielu podobnych ludzi patrzyło i nie widziało nic. Co widzieli niewierzący w dniach Noego? Fanatyka, nieudacznika, będącego tam na boku, w czymś, co on nazywał statkiem. To było wszystko, co widzieli, a tak naprawdę sam statek został zbudowany na podstawie wizji od wszechmocnego Boga. To było to, co on z takim trudem posuwał naprzód, swoje poselstwo, które głosił. On budował na podstawie swojego poselstwa. Dowodził, że jest sprawiedliwy i oczekiwał, że on żył tym, co głosił. Oto, co powinniśmy robić dzisiaj. Żaden człowiek nie ma prawa głosić, dopóki nie zostanie napełniony Duchem Świętym. Racja, teolodzy, matematycy i ci inni mogą wyjaśnić to wszystko daleko lepiej. A jeśli człowiek był kiedykolwiek tam, w głębi pustyni, w tym poświęconym miejscu i spotkał Boga tak jak Mojżesz, to żaden inny człowiek nie może mu tego zabrać. On wie, on był właśnie tym, który tam był. Nikt nie może mu powiedzieć coś innego odnośnie tego. On tam był. Z tego powodu Jezus przykazał uczniom: nie głoście, dopóki nie udacie się do miasta Jeruzalem, nie otrzymacie mocy z góry. Dopiero wówczas będziecie świadczyć o mnie. Oto, co oni widzieli. Tak jest. Za czasów Noego oni nie mogli zobaczyć. A co robili, kiedy na to spoglądali? Ignorowali Słowo Boże i sprowadzili na siebie sąd. Dokładnie. Powiem to tak, jak Jack Moore. Nie, żebym go cytował, ale powiem to, gdyż uważam za stosowne to teraz wypowiedzieć. Jack Moore powiedział: jeśli Bóg nie zatopi Ameryki i nie spali jej, to on będzie musiał wzbudzić Sodomę i Gomorę i przeprosić je za to, że je spalił. To jest prawda. Bóg jest sprawiedliwy. Jego słowo płaci i on z pewnością osądzi ten świat za dzisiejsze działanie przeciwko słowu. Bez względu na to, ile mamy zgromadzeń, jak dużo mamy zgromadzeń religijnych, to nie jest to. Chodzi o słowo. Spójrzcie, nie było bardziej religijnych czasów, niż kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Och, wszystko zostało połknięte przez religię i tradycję, a to wszystko było złe. Podobnie było z Amosem, tym niepozornym, łysym kaznodzieją, o którym nawet nie wiemy, skąd pochodził. Jego oczy przymrużyły się, kiedy on przeszedł na drugą stronę góry i spojrzał w dół na Samarię. Było to wielkie, turystyczne miasto, jak Phoenix. Wielu ludzi przybywało tam z całego świata, aby je podziwiać. Och, mówili, że było tam wszystko. Nocne kluby i prawdziwe miejsca uciech, tak zwane miejsca do życia. Ale kiedy ten skromny, młody rolnik, uderzony przez Ducha Świętego, przyszedł tam, to nie było nikogo, kto byłby gotów zorganizować mu zgromadzenia. Nie było żadnych listów uwierzdelniających, żadnej denominacji, która przyłączyłaby się do niego, czy kogoś, kto by za nim stał. Lecz kiedy przeszedł na drugą stronę góry, zmrużył swoje oczy i spoglądał na to miasto, ujrzał coś, czego żaden z nich nie widział. Wszyscy widzieli miejskie uciechy i te sprawy, ale on ujrzał nadchodzący sąd i prorokował przeciwko temu miastu. Nazwano go szalonym, ale 11 lat później to wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak powiedział. Jakże człowiek może patrzeć na dzisiejszy Kościół prowadzący się w ten sposób oraz ludzi, którzy tak postępują, i przepowiadać im błogosławieństwa na przyszłość? Ja przepowiadam sąd. Jedynie sprawiedliwy Bóg żąda sądu z powodu ignorowania Jego słowa. On po prostu przychodzi, identyfikuje je przed nami i czyni je właściwym. Sprawiedliwy Bóg nie może zmienić swojego planu przez wszystkie te wieki. On nigdy nie zmienia swojego planu. On jest taki sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jego drogi są takie same. Jego słowo jest takie samo. Wszystko. On jest taki sam. On jest pełen miłosierdzia, kiedy ktoś jest gotów pokutować, ale sąd przyjdzie na tych, którzy nie pokutują. Kiedy Faraon patrzył na tak zwanego fanatyka, to widział fanatycznego proroka, z wieloma żądaniami dotyczącymi wyzwolenia. To jest wszystko, co on widział. Ale Izraelici widzieli rękę Bożą na Mojżeszu. Tak jest. Bogacz spojrzał i zobaczył. Miał możliwość, ale jego organizacja była dla niego ważniejsza od tego, by mógł pójść za tym. Skąd potem on spogląda? On spogląda z piekła. Dokładnie. Sąd przyszedł na niego. Kolejnym razem patrzył stamtąd. Tak będzie z wieloma ludźmi w dzisiejszych czasach. Pewnego razu rzymski żołnierz przyglądał się, kiedy ukrzyżowano Jezusa. Przyglądał się, aby zobaczyć, co on będzie robił. Ale wtedy było już za późno. Przyjaciele, Ameryka robi to także. Spojrzą pewnego dnia i powiedzą: prawdziwie, to był Syn Boży. Ale będzie za późno. Oni śmiali się i stroili sobie żarty po raz ostatni. Potem on mógł jedynie patrzeć i widzieć, gdzie miał możliwość dostąpić zbawienia. Ale wówczas było już za późno. On ukrzyżował księcia życia. Tak samo wiele razy dzisiaj ludzie odwracają się od Jezusa Chrystusa w swoich sercach, choć widzą pomiędzy nami wyraźne potwierdzenie tego, kim on jest. Tak jest. Piłat przyglądał się mu pewnego dnia i został przekonany, ale polityka była dla niego ważniejsza. On po prostu nie mógł jej zostawić. Luther przyglądał się i zobaczył usprawiedliwienie. On poszedł za tym. Potem oni się zorganizowali. Wesley poszedł dalej, zobaczył poświęcenie. Kiedy spoglądał na Chrystusa, zobaczył, że Kościół powinien być poświęcony i poszedł dalej z poświęceniem. Zielonoświątkowcy poszli jeszcze dalej i ujrzeli przywrócenie darów. Co oni wszyscy zrobili? Po prostu dokładnie to, co katolicy. Zorganizowali to i znów się cofnęli. O Boże! Pewnego dnia przyglądałem się, ujrzałem Alfę i Omegę. Ujrzałem początek i koniec. Ujrzałem Jezusa Chrystusa tego samego wczoraj, dzisiaj na wieki. Zobaczyłem tego, który odpuścił mi grzechy. Widziałem kogoś, kto zajął moje miejsce. Ojej! Co widzicie, kiedy patrzycie? Spoglądam właśnie teraz na mojego starego przyjaciela, Billy Dauha, który tu siedzi. Ten człowiek ma prawie 92 lata, kilka dni temu, to znaczy raczej jakieś 6 miesięcy temu. On miał całkowitą niewydolność serca, połączoną z atakiem serca. Lekarz powiedział, że on umiera. Jego żona zadzwoniła do mnie i powiedziała: bracie Branham, przyjdź, on umiera. Ty jest twoim przyjacielem. Odpowiedziałem: w porządku, zrobię to. Podczas drogi modliłem się: Boże, nie mogę znieść tej myśli, że muszę iść pożegnać się z nim. Wiem, że jeśli dożyję. Gdy tam dotrę, będę mógł powiedzieć mu tylko do widzenia. Był pod tlenem, z całkowitą niewydolnością serca, 91-letni. Zatrzymałem się przy stacji benzynowej, spojrzałem, a kiedy tak patrzyłem, widziałem Billa idącego ulicą i ściskającego mi rękę. On siedzi tutaj dziś wieczorem. Lekarz powiedział mu, że umrze, a tutaj siedzi Bill Dauch. We własnej osobie, pochodzący z Lima, Ohio, jadący w gołoledzi i śniegu, uczęszczający na każde zgromadzenie, na które jadę. Dlaczego? On patrzył. My coś zobaczyliśmy. Ujrzeliśmy tego samego Boga, o którym mówiłem w ostatni wieczór tam w Colorado, w czasie burzy. Patrzyłem i widziałem, że on jest ten sam wczoraj, dzisiaj na wieki. Siedzi tutaj z boku pan Way, Anglik. Właśnie teraz zauważyłem go, że tu siedzi. Pochodzi z Indiany, jest Anglikiem. Jego żona jest dyplomowaną pielęgniarką. Wspaniały człowiek. Pewnego dnia rozmawiałem z nim. Podczas gdy głosiłem, on poczuł się dotknięty w sercu tym, co powiedziałem. Kiedy tak się poczuł, padł martwy wprost na zgromadzeniu. Tam zmarł. Jego żona chwyciła go i zaczęła dotykać. Jego twarz zrobiła się ciemna, oczy miał wywrócone do tyłu i zapadnięte w oczodołach. Powiedziałem: nie ruszajcie się. Spojrzałem na niego i pomyślałem: och, ten człowiek leży tam martwy. Zszedłem i położyłem na nim ręce. Był zimny jak ten pulpit. On odszedł. Pani Way zakrzyczała: och, bracie Branham, on odszedł. Wołał na cały głos. Odwróciłem mój wzrok. Ujrzałem zmartwychwstanie i życie. Pomodliłem się modlitwą, którą powiedział mi Jezus. I brat Way powstał. Oto on siedzi właśnie tutaj, dziś wieczorem. On powstał z martwych i siedzi właśnie tutaj tego wieczoru. W porządku, pani Way. Czy wstałbyś po prostu na chwilę, aby ludzie mogli cię zobaczyć? A tutaj siedzi Billy Dauch. Co to jest? Wpatrywanie się w tego, który jest tym samym, który wzbudził Łazarza. On jest tym samym, kim był. On jest taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tak, on się nie zmienia. Tutaj naprzeciwko mnie siedzi miły kaznodzieja, Blair. Jego mały chłopiec miał kiedyś wypadek. Jego żona, siedząca tam, ocierała sobie teraz łzy z oczu. Zadzwonili do mnie i on powiedział: bracie Branham, nasz mały chłopiec jechał w samochodzie i w czasie wypadku przeleciał przez pagórek. Jest zmiażdżony, ma wstrząs mózgu i te inne sprawy. On już jest ledwo żywy, prawie nie oddycha. Powiedział: pomodlisz się? Odpowiedziałem: pomódlmy się. Popatrzyłem na telefon, zacząłem się modlić. Powiedziałem: Panie Boże, co im powiedzieć? Zobaczyłem mojego chłopca biegającego i skaczącego przez skakankę. zbiegającego. O tak, powiedziałem, on będzie zdrów. I tutaj, on jest dziś wieczór. I oto, oni siedzą tutaj. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj, na wieki. Patrzcie, patrzcie. Co widzicie, kiedy widzicie Jego? Ja widzę tego samego uzdrowiciela. Amen. Widzę tego samego kogoś, który chodził w Galilei. Widzę Go w Jego mocy. Widzę Go, rozeznającego myśli i sekrety serc, okazującego znak przed zakończeniem czasu. W taki właśnie sposób moglibyśmy dalej przypatrywać tych zgromadzonych tu i te różne kraje, mówiąc o tym, kim on jest dzisiaj. Wiecie, o czym myślę? Tak, jak jakiś stary murzyn powiedział pewnego razu, w czasach niewolnictwa, któregoś dnia on chodził, wszędzie mówi, wiecie, ja jestem teraz wolny. Musiał to mówić pośród innych niewolników. A w końcu dotarło to do właściciela. I ten powiedział, podejdź tu sam. Zapytał, o czym ty mówisz pomiędzy niewolnikami? Ten odpowiedział, szefie, jestem wolny. Rzekł, jak to jesteś wolny? On powiedział, jestem wolny od zakonu grzechu i śmierci, gdyż Jezus Chrystus uczynił mnie wolnym. Samie, czy naprawdę tak myślisz? Powiedział, tak. Wtedy ten odpowiedział, pójdę i podpiszę twoje uwolnienie, a ty idź i głoś o tym swoim braciom. Ten stary człowiek głosił przez wiele lat. W końcu pewnego dnia przyszedł do kresu swych dni. Musiał rozstać się z tym światem. Leżał w łóżku, w śpiączce od kilku dni, a wielu z jego białych braci przychodziło, by go zobaczyć i powiedzieć mu, do widzenia, bowiem był on dzielnym, starym żołnierzem służącym Chrystusowi. Podczas gdy leżał tam w łóżku, przyszedł nagle do świadomości, rozejrzał się i powiedział, Moze, czy to ty? Samie, więc ty jeszcze nie odszedłeś? Powiedział, nie, musiałem wrócić, dodał, myślę, że tam byłem, musiało mi się to przyśnić. Rzekł, myślałem, że tam byłem, a kiedy tam stałem, po prostu zostałem zabrany przez jakieś drzwi i anioł podszedł i powiedział, Samie, podejdź, weź swoją koronę i swoją szatę. On rzekł, nie mów mi o koronie i szacie, lecz po prostu pozwól mi stanąć i patrzeć na niego przez milion lat. On zobaczył w nim tego kogoś, który wyzwolił go od grzechu i śmierci. Widział tam tego kogoś, kto był z nim na dobre i na złe. O Boże, pewnego poranku leżałem w łóżku. Znacie mój życiorys. Miałem starego psa, nazywaliśmy go Fritz. I on odprowadzał mnie do szkoły i wiecie, o tych kryjówkach, o posów i te sprawy. Cóż, zwykle zabierałem go co rano. Szedłem pod górę do małego, starego, drewnianego domku i nasłuchiwałem, jak szczeka w dole, w dolinie. Nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze, gdy szedłem do niego, miał coś dla mnie. Wiecie, jednego z tych poranków usłyszałem go szczekanie tam w kanionie. Muszę przejść tam i zobaczyć, co on ma. To będzie w porządku. Posłuchaj, bracie, pozwól, że ci coś powiem. Jest tylko jedno, co możesz zobaczyć, patrząc na Jezusa Chrystusa, to jest to, by widzieć w Nim Boga, tego samego, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Wierzę, że On jest tutaj, dziś wieczór, aby czynić dla nas to samo, co On wtedy czynił. Skońmy nasze głowy, kiedy będziemy się modlić. Módlcie się. Czy jest tu ktoś dziś wieczór, kto zechciałby powiedzieć, bracie Branham, poproś Boga o miłosierdzie dla mnie. Pragnę spojrzeć i popatrzeć na Niego inaczej. Patrzyłem na Niego i domyślałem się. Patrzyłem na Niego i zastanawiałem się. Patrzyłem na Niego i zadawałem pytania, czy tak naprawdę On troszczy się o mnie, czy mnie miłuje, czy wszystko, co zostało o Nim powiedziane, jest prawdą. Pragnę wiedzieć, czy to prawda. Czy Go poprosisz, aby objawił mi to dziś wieczór? Podniesiecie swoją rękę? Niech Pan was błogosławi. Dobrze, wszędzie widzę ręce. Kosztowny Panie, jest tak dużo napisane o Tobie. Wiemy, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Modlimy się, Panie, abyś dziś wieczór, kiedy patrzymy, abyśmy zobaczyli Jezusa Chrystusa. Ty obiecałeś w swoim słowie, że uczynki, które Ty czyniłeś, my również będziemy czynić. Ty obiecałeś w tych dniach ostatnich, że będzie z powrotem na ziemi w postaci Ducha Świętego, a Kościół będzie pełen mocy Ducha Świętego. Powiedziałeś, mała chwilka, świat nie będzie chciał na to patrzeć, bowiem oni nie będą tego widzieć. Ale wy będziecie to widzieć, gdyż będę z wami, a nawet was, do zakończenia. Panie Jezu, gdy wciąż jest okazja dla człowieka, by patrzył, spraw, aby oni spojrzeli dziś wieczór i zobaczyli Go w mocy Jego zmartwychwstania. On jest umarły, ale żyje odtąd, na zawsze, gotów stawiać się za tymi, którzy są gotowi wyznać Go. Uczyń tak, Panie. I obyś wysłuchał wszystkie te prośby, które zostały przyniesione. Ojcze, spraw to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz jest czas modlitwy za chorych. Modliłem się za was, a wy wierzcie, że Bóg odpowie. Sądzę, że Billy powiedział, iż rozdał więcej kart modlitewnych. Ma to litera B? B. W porządku. Nie mamy czasu, bo trochę przyciągnąłem. Wybaczcie mi, miałem po prostu kilka minut. Teraz litera B. Gdzie skończyliśmy ostatniego wieczoru? Gdzie dotarliśmy? Gdzie skończyliśmy ostatniego wieczoru? O, wzięliśmy wszystkie? Rozpoczniemy od B. Zatem numer jeden. W porządku. Numer jeden. 3, 4, 5. Niech teraz ktoś tym się zainteresuje. Chodź tu, Billy. Któryś z was, szybko, bo nie mamy już czasu. Po prostu nie traćmy czasu. Czasami ktoś jest głuchy i nie słyszy, albo być może nie jest zdolny sam powstać, lub coś innego. Jeśli oni są, numer 1, 2, 3, 4, 5. W porządku. Podejdźcie tu, jeśli możecie. Mamy 1, 2, 3, 4. Dobrze. Przepraszam pana. 6, 7, 8, 9, 10. Niech staną tu teraz. 6, 7, 8. Ktoś następny. 8, 9, 10. 8, 9, w porządku. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, w porządku. Od 10 do 15. Wstańcie. Ci z kartami B. Dobrze. To są wszystkie wydane karty. 15, w porządku. Od 15 do 20, wstańcie. Od 1 do 20. Zajmijcie swoje miejsca tu powyżej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dobrze. Od 20 do 25. Ilu z was nie ma karty modlitewnej, a wciąż wierzycie w Niego? Gdy oni podchodzą i zajmują swoje miejsce, tych 25, tak, 25 nadchodzi. Pozwólcie, że o coś was zapytam. W Biblii jest powiedziane w liście do Żydów, że Jezus Chrystus jest naszym najwyższym kapłanem. Wierzycie w to? Tym, który może współczuć z naszymi słabościami. Czy w takim razie, w tym dniu, pozostaniesz w otępieniu? Widząc naszego wielkiego, najwyższego kapłana, dającego się poznać pomiędzy nami, nie zachowuj się potem jak nieme, pędzące bydło. O nie! Niechbyśmy byli aktywnymi, sercem gotowym do boju. Nie bądź jak nieme, pędzące bydło. Bądź bohaterem. Ludzie, spójrzcie w ten sposób i wierzcie. Patrzcie do Pisma na to, co on obiecał, w porządku. Nie będziemy tracić czasu. Zacznijmy kolejkę modlitewną. Pomódlmy się jeszcze raz. Panie Jezu, jest to teraz w Twoich rękach. Jestem w Twoich rękach. Panie, weź słowo, które powiedziałeś, tak jak było w dniach Sodomy. To słowo, do którego odwoływałem się dziś wieczór. Ty powiedziałeś w Ewangelii Jana 14:12, kiedy mówiłeś do swoich uczniów o odejściu. Ten, który wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on również czynić będzie. W Biblii jest powiedziane, Bóg w rozmaitych czasach i na różne sposoby mówił do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A On jest Słowem. Wiemy, że przychodzili prorocy, a Duch przypadał na nich i czynił to Słowo żywym dla danej generacji. Oni przeklinali królów, sprowadzali sąd, wydawali prawo, zbawiali zgubionych. Ci prorocy, do których przychodzi Słowo. Teraz, w tym ostatnim dniu, obiecałeś, Panie, że będzie, jako było w dniach Sodomy. Gdy Abraham, ten mały, wywołany na zewnątrz kościół, siedział w spiekocie tamtego dnia. A dzisiaj patrzymy na świat, Ojcze, i widzimy dokładnie Sodomę, zdeprawowanych i letnich pogan. Widzimy tych trzech aniołów pojawiających się przed Abrahamem. Dwaj z nich poszli do letniego kościoła. Lota spróbować wywołać ich stamtąd. Poszli tam we dwóch. Współczesny Billy Graham poszedł tam, aby ich stamtąd wywołać bez żadnych cudów, jedynie po to, aby ich zaślepić. Przychodzi to przez głoszenie Ewangelii. Ale był tam jeden, który pozostał z grupą Abrahama, oznaczającą wybranych, wywołanych, którzy nie byli w Sodomie, zrodzonych poza Sodomą. Ten prawdziwy kościół, dzisiejsze nasienie Abrahama. Ten człowiek zapytał, gdzie jest Sara, żona twoja? Dodał, ona jest w namiocie za tobą. Powiedział, zamierzam odwiedzić was stosownie do czasu życia. A ona zaśmiała się. On powiedział, dlaczego ona się zaśmiała, będąc odwrócony tyłem do namiotu, w którym ona była. On rozpoznał, co ona mówiła i myślała w głębi serca. Jezus z Nazaretu, Syn Boży, powiedział nam w swoim słowie, jak było w tym dniu, tak będzie w dniu przyjścia Syna Człowieczego. Jest to dziwne, Ojcze, że aż do dzisiaj nie było takiego reformatora w żadnym wieku, który poszedłby do Sodomy, a którego nazwisko kończyłoby się na H-A-M. Twój sługa, Billy Graham, wykonuje swoje dzieło w Sodomie. Ojcze, modlę się, abyś zbawił nasienie Abrahamowe, które jest tu dziś wieczór i napełnił ich Duchem Świętym, kosztownego, obiecanego Syna. Zaraz potem Bóg, zamanifestowany w ciele, uczynił ten znak. Wskutek tego obiecany Syn pojawił się na scenie. Boże, wyglądaliśmy Go 2000 lat, Syna Abrahama. Wielu śpi, to jest siódma straż. Wyglądamy wywołania, które może nadejść w każdej chwili. Oto oblubieniec nadchodzi. Sprawdź dziś wieczór, Ojcze, aby ludzkie zrozumienie otworzyło się, aby zobaczyli ten znak, który został obiecany właśnie przed przyjściem Syna. Tak jak ten miedziany wąż był typem Chrystusa, tak przyjście Syna i znak Jego przyjścia w naturalnym zakresie są typami tego duchowego przyjścia Jezusa dzisiaj, królewskiego nasienia Abrahama. Spraw to, Panie. Prosimy o to w imieniu Jezusa, kiedy powierzamy się Tobie. Amen. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniemy modlić się za chorych. Wielu ludzi ma złe wyobrażenie o darze. Dar nie jest czymś, co Bóg Ci daje, abyś wyszedł i mówił, oto wyjdę tu i wybiorę to, wezmę tamto i zrobię to. To nie są dary. Tak myśli wielu ludzi, ale oni mają złe wyobrażenie. Dar Boży jest po prostu po to, aby pokazać, jak usunąć się z drogi, by Bóg mógł Was użyć. Tym właśnie jest dar, rozumiecie? Czyż sam Jezus nie powiedział, Syn nie może nic uczynić, Jan 5,19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic uczynić sam z siebie. On minął tę sadzawkę, gdzie byli wszyscy ci kalecy i uzdrowił jednego człowieka chorego na prostatę albo na jakąś przewlekłą chorobę. On powiedział, Syn nie może nic uczynić sam z siebie, ale co On widzi, że Ojciec czyni, to czyni Syn również. To nie jestem ja, On powiedział, który czynię te dzieła. To mój Ojciec, który mieszka we mnie. On czyni te dzieła. Wy, ludzie siedzący tam, nie ośmielajcie się patrzeć na jakiegoś człowieka. Patrzcie się na Chrystusa. On jest tym jedynym. On obiecał, w tych ostatnich dniach zamanifestuje się osobiście w ludzkim ciele, tak jak On to uczynił tam w Sodomie. Teraz chodzi o wasze ciało i moje ciało. Otwórzmy nasze serca. Odsuńmy nasze myśli. Po prostu pozwólmy Słowu obrać swój kurs w nas, dziś wieczór, a wówczas zobaczymy Boże wielkie dary Jego Ducha zamanifestowane przed nami. Bądźcie naprawdę pełni czci. Niech nikt nie wychodzi. Bądźcie naprawdę cicho i módlcie się. Jestem pewien, że będziecie to sobie cenić. A jeśli jest tu ktoś, kto myśli, że jest to jakieś oszustwo, to wzywam Ciebie, abyś przyszedł tu na podium. Każdego. Zatem, jeśli boicie się to zrobić, to nie mówcie nic przeciwko. W imieniu Jezusa Chrystusa biorę każdego ducha tutaj pod swoją kontrolę, aby oznajmić Słowo Boże. Oto mamy pewien obraz dziś wieczór, jakby z Ewangelii Jana 4 rozdziału. Spotykają się mężczyzna i kobieta. Przypuszczam, że pierwszy raz. Nie znam Cię. Ty prawdopodobnie znasz mnie z gazet czy ze słyszenia, ale ja Ciebie nie znam. Wiesz o tym. Jesteśmy sobie obcymi. Tak jak nasz Pan spotkał pewnego razu kobietę przy studni. Mężczyzna i kobieta spotykają się, rozmawiają. Ale gdybym przychodził, jak niektórzy z naszych braci, i powiedziałbym, Bóg dał mi dar uzdrawiania. Wiecie, co to jest dar uzdrawiania? Wiara w uzdrowienie. Zobaczcie, po prostu uwalniacie swoją wiarę, aby modlić się za kogoś. Tym właśnie jest dar uzdrawiania. Każdy usługujący powinien go mieć. Każdy powinien mieć dar uzdrawiania. Moc, która was uzdrawia, jest wewnątrz was. To Duch Święty. Musicie tylko pozwolić mu działać w jego sposób. To wszystko. Po prostu tak jak życie, które jest w drzewie. Nie musicie podlewać jabłek na tym drzewie, aby ono rodziło jabłka. Ono po prostu jest zasadzone w ziemi, pije i wydaje owoce. Cóż, tak samo jest z Duchem Świętym. On jest wewnątrz was. Pijecie po prostu z tej niewyczerpanej fontanny Jezusa Chrystusa, a On wydaje owoce Ducha, widzicie? Stoję tu teraz, nie znając Ciebie. Bóg o tym wie. Jesteś dla mnie zupełnie obca. Otóż gdybym podszedł, położył ręce na Ciebie i powiedział, siostro, będziesz zdrowa. mogłabyś w to uwierzyć i to byłoby w porządku. Ale co by było, gdyby on przyszedł? Widzicie, tak działo się to w minionych zielonoświatkowych dniach. Teraz już wyprzedziliśmy tamten dzień. Jesteśmy poza okresem zielonoświatkowców, poza metodystami i luteranami. Jesteśmy w drodze do góry, na drodze do przyjścia Pana, gdzie usługa, którą Jezus Chrystus osobiście praktykował, musi być dokładnie taka sama. Tak jak kamień szczytowy w piramidzie musi być tak oczesany, że każdy inny kamień będzie doskonale do tego pasował. A Kościół musi znaleźć się w takim stanie, aby móc otrzymać ten kamień szczytowy. Wówczas cała ta rzecz zostanie zabrana w zmartwychwstaniu, kiedy ciało się podniesie. Czy w to wierzysz? Czy wiesz, że te rzeczy, o których ci powiedziałem, są prawdą? Wierzysz? Jeśli Pan Jezus powie mi coś, co uczyniłeś, coś, co nie powinnaś była uczynić, coś, co nie jest w porządku, albo cokolwiek innego, jakieś sprawy finansowe, domowe, nie wiem co. Cokolwiek to jest. Czy uwierzysz mi, że jestem Jego sługą? Jesteś chrześcijanką. Zobacz, mówię do ciebie, aby po prostu skontaktować się z twoim duchem. Rozumiesz? On tak uczynił przy tamtej studni. On powiedział, daj mi pić. Jesteś chrześcijanką. Jesteś wierząca. Racja, nie jesteś jakąś autostopowiczką. Po prostu jesteś wierzącą. W porządku. Twój kłopot, twój główny problem jest na twojej szyi. Z tyłu na szyi masz narośl i ona wywiera ucisk. To rujnuje twój wzrok i inne rzeczy. Czy to prawda? To jest tak, mówi Pan. To jest prawda. Jeśli będziesz w to wierzyć, to cię opuści. Niech Bóg cię błogosławi. Możesz odejść. Jak się Pan ma, proszę Pana? Nie znam cię. Jesteśmy dla siebie obcy. Jezus Chrystus jest ten sam. Wczoraj, dzisiaj, na wieki. Gdybym mógł odprężyć się na tyle, aby Duch Święty mógł użyć moich ust i moich oczu, czy śnił się Panu kiedykolwiek jakiś sen? Z pewnością. Znajduje się w tobie pewna część, gdzie twoje pięć zmysłów jest nieaktywnych. Ma Pan świadomość i podświadomość. Pana pierwsza świadomość jest tutaj, a podświadomość jest powyżej, tutaj. Aby te pięć zmysłów było nieaktywnych, musi Pan przejść tutaj powyżej, aby śnić. Ale kiedy Pan powraca, to pozostawia pewien ślad tak, że Pan pamięta, co się Panu śniło. Jednak u widzących, u proroków, ta podświadomość nie jest tam wyżej, ale jest właśnie tutaj. Tych pięć zmysłów nie przestaje działać. Stojąc, śnicie i opowiadacie sen. Mógłbym powiedzieć, niech przyśni ci się jakiś sen. Nie mógłbyś tego zrobić. Ani ja nie mógłbym zobaczyć ciebie w jakiejś wizji. To wymaga działania Boga. Jednak ja nie idę spać, aby to zobaczyć. Stoję tu i widzę. To jest Boży dar. Jeśli jestem w stanie usunąć pierwszą świadomość z drogi, to Bóg użyje drugiej świadomości. Jeśli On ma coś do powiedzenia. To zależy od Niego. Ale jeśli tylko byłem w stanie z pomocą Bożą, gdyby Jezus stał tu w tym garniturze, który On mi dał, a Pan byłby chory, to On nie mógłby Pana uzdrowić. Nie, dlatego, że On to już zrobił, kiedy zmarł. Ale ja nie wiem, po co Pan tu jest. Pan jest po prostu jakimś mężczyzną. Jesteśmy w zbliżonym wieku i po prostu stoimy tu na podium, spotykając się po raz pierwszy. Wierzy Pan, że Bóg może objawić mi Pana pragnienie? Albo to, co Pan uczynił? Jakieś Pańskie życiowe przeszkody? Skoro On mógłby powiedzieć Panu, co było, to On może powiedzieć Panu, co będzie. Czy wierzy Pan w to? Nie chcę zabierać zbyt dużo czasu, ale głosiłem twardo. Czas jest napięty. Musicie naprawdę się odprężyć, bowiem nic nie mogę zrobić, dopóki On mi tego nie pokaże. Tak, tutaj to jest. To światło przechodzi nad tym mężczyzną. W porządku, proszę Pana. Nie, Pan nie jest tu w swojej sprawie. Jest Pan tu z powodu kogoś innego. To jest Pańska córka. Ona mieszka w Kalifornii i miała jakiś czas temu wypadek samochodowy. Oczekuje Pan czegoś ode mnie. Jest Pan tutaj modląc się o nią, ponieważ ona wciąż odczuwa skutki tego wypadku. Proszę posłuchać. Pozwoli Pan, że coś Panu powiem. Tamten wypadek samochodowy nie był w Kalifornii. Było to w Dallas, w Teksasie. Czy to prawda? Ona wyzdrowieje. Nie zapomnij o tym. Widziałem ją wychodzącą z tego problemu. Idź i wierz teraz, bracie. Niech Cię Bóg błogosławi. Jak się Pani miewa? Jestem obcy dla Pani. Nie znamy się. Jesteśmy całkowicie obcy dla siebie. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest ten sam? Wczoraj, dzisiaj, na wieki? Czy wierzysz Mu? Otóż jeśli Duch Święty będzie mógł powiedzieć mi coś o Tobie, coś, co Ty wiesz, a czego ja nie wiem, to da Ci wiarę, prawda? Masz jakieś komplikacje. Wiele spraw, ale tą główną jest to, że jesteś tuż przed operacją z powodu wewnątrz tego guza. To prawda. Tak jest. Jesteś tu po to, żeby się o Ciebie modlić. Gdybym mógł Ci powiedzieć, jak się nazywasz, czy uwierzyłabyś mi, że jestem jego prorokiem? Czy uwierzyłabyś, że to prawda? Panie Holman, idź swoją drogą, radując się. Rozumiesz? Niech Ci Bóg błogosławi, nie wątp. Jak się Pani miewa, jesteśmy dla Ciebie obcy. Jest Pani młodsza ode mnie, po prostu kobieta i mężczyzna. Chwileczkę, nie każdy jest naprawdę pełen szacunku. Duch Pański odszedł z tego miejsca. Ten mężczyzna w okularach siedzący tutaj ma jakiś duchowy problem. Nie wie, co robić. Masz zamieszanie w głowie. Uwierz, a wyjdziesz z tego. Zrobisz to? W porządku. Bądźcie teraz pełni czci. Jest tutaj miła pani, która tu siedzi. Wygląda na to, że chodzi o tę modlącą się. Ma chorą rękę, o którą się modli. Jeśli będziesz wierzyć, to Bóg ją uzdrowi. Nie znam Ciebie, Ty nie znasz mnie, ale Ty dotknęłaś się czegoś. Wcale nie dotknęłaś się mnie. Jesteś 20 stóp ode mnie. Jezus Chrystus uzdrawia Cię. Twoja wiara Cię uzdrowiła. Czy to nie jest ten sam Jezus, ten najwyższy kapłan, który może być dotykany przez odczuwanie naszych słabości? Wierzycie, że tak jest? Przepraszam, ale muszę postępować w ten sposób, jak to mnie prowadzi. Zrobiło mi się teraz słabo, rozumiecie, wiecie? Podobnie jak u naszego Pana, kiedy pewnego razu ta kobieta dotknęła się jego szaty i on rzekł: wybaczcie mi, ta kolorowa pani siedząca tutaj modli się. Ma kłopot z woreczkiem żółciowym i naciśnieniem. Niech pani wierzy, a to panią opuści. Amen. Spojrzałem, a tam była ta kolorowa pani. Jej wiara skierowała go od razu w tamtą stronę. Amen. Ta pani zaraz za nią ma astmę. Jeśli będziesz wierzyć, że Bóg uzdrowi cię z tej astmy, to również i ty możesz to mieć, jeśli będziesz w to wierzyć. Masz wielkie pragnienie w sercu i to jest uzasadnione pragnienie. Chcesz mieć dziecko, a powodem tego, że nie możesz go mieć, jest twój kobiecy problem. To jest prawda. W porządku. Czy wierzysz teraz, że Bóg ci to da? Jeśli Pan Jezus powie mi, kim jesteś, będziesz wierzyć? Pani Lambert, teraz idź i wierz w to. Niech stanie ci się to, w co wierzysz. Boże, niechby ona to otrzymała w imieniu Jezusa Chrystusa. Miej wiarę. Proszę Pana, jesteśmy sobie obcy. Ale Bóg zna nas obu. Czy wierzysz, że Pan Jezus objawi mi twoje problemy? Tak? Nie jesteś stąd. Nie jesteś z Arizony. Jesteś ze wschodu. Z Michigan. To prawda. Racja. Masz naciśnienie. Arteriosklerozę. I kłopoty ze słuchem. To cię opuściło. Wracaj do Michigan. Pan Jezus cię uzdrawia. Miej wiarę w Boga. Ta pani, która siedzi tam na zewnątrz, modli się o swojego ojca. On ma chorobę Parkinsona. Widzę go teraz i on jest zacieniony. Nie tylko jest zacieniony śmiercią, ale wieczną śmiercią, bowiem nie jest zbawiony. To prawda. Czy wierzy Pani, że Bóg zbawi go i uzdrowi? Jeśli ma Pani na tyle wiary, aby dotknąć się Jezusa Chrystusa, naszego najwyższego kapłana, to z pewnością może to Pani przyjąć. Czy uczyni mi Pani teraz pewną przysługę? Proszę położyć rękę na tę kobietę obok. Ona modli się o swojego brata. Tak. Ten brat jest chory i jest również alkoholikiem. To prawda. Po prostu wierz, a on przestanie pić i wyzdrowieje. Jeśli potrafisz wierzyć, to wszystko jest możliwe. Jest tutaj pani siedząca wprost naprzeciw mnie. Ona ma spuszczoną głowę. Powiem wam coś. Ona modli się. Panie, niech to się stanie. Ona modli się o przyjaciela, który jest w szpitalu i umiera na raka. Modli się również o siebie. To ją zamierza ominąć. Pani Kelly, powstań i przyjmij uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nigdy nie widziałem tej kobiety. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowi twój sercowy kłopot? Czy wierzysz, że On cię uzdrawia? W porządku, zatem podążaj naprzód, mówiąc: dziękuję ci, drogi Boże. Ciężko było ci wstać dziś rano. Jesteś tak zesztywniały z powodu artrytyzmu. Jutro już tak nie będzie. Jeśli po prostu uwierzysz w to i pójdziesz naprzód. Tak, proszę Pana. W porządku. Pan potrzebuje transfuzji krwi z Golgoty. To leczy cukrzycę i wszystko inne. Czy wierzysz, że On to robi? W porządku, możesz być także wyleczony, jeśli będziesz wierzył z całego serca. Podejdź tutaj. Jesteś nerwowa i to jest powód twojego problemu. Masz wrzód żołądka. Wierzysz, że Bóg cię zdrowi? Chcę ci coś pokazać. Zdejmę swój zegarek na chwilę. Nerwowość jest trochę uciążliwa, ale ty masz dobre serce. Daj mi swoją rękę. Chcę, abyś mi ją podała i abyś spojrzała na moją rękę. Patrz, kładę twoją na mojej. Czy teraz widzisz, co tam się dzieje? Te jakby małe wibracje? To jest ten żywy wrzód. Teraz obserwuj. Zdejmij swoją rękę, a ona stanie się normalna. Teraz połóż swoją rękę na twoją i nic się nie dzieje, prawda? Ale położę twoją na moją i to tam znowu jest. Jest coś, co to przedstawia, abyś mogła to znowu zobaczyć na własne oczy, prawda? Podnieś swoją rękę do góry, tak aby wszyscy mogli zobaczyć, że to prawda. W ten sposób, aby mogli to widzieć. Połóż swoją rękę tutaj. Teraz niech pani ją zabierze. A teraz znowu położy. To jest żywy wrzód. Tam jest tkanka i coś ją pożera. To jest spowodowane nerwowością i rozrosło się. Ty masz ten kobiecy problem. W porządku. Teraz jest czas, kiedy musisz przejąć inicjatywę. Ta pani wie, jak to uczynić. Otóż pragnę, abyście pochylili swoje głowy i modlili się, bowiem to przechodzi od jednego do drugiego. Jezus powiedział, w moim imieniu diabły wyrzucać będą. Trzymajcie więc głowy skłonione, jeśli nie chcecie mieć wrzodu. Rozumiecie? Teraz chcę, abyś spojrzała tutaj. Masz więc ten wrzód. A teraz obserwuj moją rękę i zobacz, że nią nie poruszam. Niebiański Ojcze, niech Twoje miłosierdzie i łaska będą nad tą kobietą, aby wyzdrowiała. Ona patrzy na moją rękę. Ona patrzy, Ojcze, w oczekiwaniu na zmianę. Ja znam jej wiarę, a ona jest nerwowa. Więc modlę się, Boże, abyś jej pomógł. W imieniu Jezusa pomóż jej. Otóż, proszę pani, nie mogę otworzyć jeszcze oczu, ale pani wie, że moja ręka wciąż pozostaje taka, jaka była. Czy to prawda? Otóż przyjrzyj się temu teraz rzeczywiście uważnie. Nie robię tego na pokaz. Jest to po to, aby zaświadczyć, że Jezus dotrzymuje swojego słowa. Otóż on powiedział, w moim imieniu diabły wyrzucać będą. Będę tak stale trzymał moją rękę. Chcę, aby zauważyła, że nie chodzi o sposób, w jaki ją trzymam. Zobacz, ona jest tam cały czas. Widzisz? Jak ona puchnie? Robi się coraz gorsza, bo cały czas ją tam mam. Moja cała ręka jest drętwiała, aż do łokcia. Obserwuj ją przez chwilę. Panie Jezu, nie jesteśmy tu po to, aby robić to na pokaz, lecz aby Twoje słowo mogło się wypełnić. Nigdy nie uzdrawiałeś ludzi tylko dlatego, aby pokazać, że Ty jesteś Bogiem, ale aby się wypełniło słowo. Właśnie dlatego ja robię to dziś wieczór, Ojcze. Jest to moja wiara w to, że ta dobra kobieta może być uzdrowiona z tego demona. Panie, wzywam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, który zwyciężył każdą chorobę i ona jest pod Jego stopami. Jako Jego sługa przejmuję inicjatywę. W imieniu Jezusa opuść tę kobietę. Wyjdź z niej. Teraz nie ruszam ręką. Ta pani może to poświadczyć. Coś stało się z moją ręką, prawda? Jeśli to prawda, powiedz amen. To odeszło, tak? Jesteś zdrowa. Tak, teraz jesteś. Popatrz tutaj. Kładę swoją rękę, a ty połóż swoją w ten sposób. Jesteś zdrowa. Idź i zjedz kolację. Teraz możesz już jeść. W moim imieniu diabły wyrzucać będą. Tak. Wierzysz, siostro? Wierzysz? Wierzysz, że Bóg może zabrać od ciebie ten astmatyczny stan i uzdrowić cię? W porządku, idź dalej swą drogą, mówiąc: dziękuję ci, Panie Jezu. Wierzę ci z całego serca. Jak się pan ma? Masz kłopot z sercem, jakby blokada spowodowana nerwowością. Masz podwójne bicie. Dwa po jednej stronie, jedno po drugiej. W porządku. To się teraz zatrzyma. Idź naprzód. Twoja wiara cię uzdrowiła. Idź wierząc z całego serca. W porządku. Znowu problem żołądkowy. Czy wierzysz, że Jezus cię uzdrawia? Po prostu powiedz: dziękuję ci, Panie Jezu. Wierz w to. Jeśli On może powiedzieć ci, kim jesteś, to z pewnością może cię uzdrowić. Co by było, gdybym nie powiedział do ciebie ani jednego słowa, po prostu położył ręce na ciebie? Czy wierzyłbyś, że jesteś uzdrowiony? Ty, który tam siedzisz? Uwierzyłbyś? Idź dalej swą drogą, mówiąc: dziękuję ci, Panie. To jest to, w co wierzysz. Podejdź. Czy wierzysz, że Bóg uzdrowił ten kłopot z plecami, kiedy tam siedziałeś? W porządku, możesz dalej, mówiąc: dziękuję ci, Panie. Wierz z całego serca. Idź naprzód i wierz. Proszę Pana, jeśli Bóg Pana nie uzdrowi, to pewnego dnia będzie Pan utykał i chodził z laską. O tak, z postępującym artrytyzmem. Dlaczego nie przyjmiesz go właśnie teraz? Czy wierzysz to? Idź naprzód swą drogą i mów: dzięki ci, Panie. Podepcz tę rzecz. Idź prosto swą drogą, radując się. Jezus uzdrawia twoje plecy i czyni cię zdrowym. Czy wierzysz to? W porządku. Idź naprzód, mówiąc: dziękuję ci, drogi Boże. Niech Pani tu podejdzie. Czego się boisz? Powodem twojego zmartwienia jest menopauza. Wiesz, co mam na myśli. Te kobiece przemiany. Późnym wieczorem jesteś już osłabiona. Nie możesz wykonywać swojej pracy. Jesteś stale zmęczona. Czy to prawda? W porządku. Teraz jest wszystko dobrze. Idź naprzód. Twoja wiara cię uzdrawia. Kolejny nerwowy człowiek. Byłeś nerwowy przez całe życie. Już w czasie młodości byłeś troszkę nerwowy. Trochę źle się prowadziłeś, ale teraz szukasz czegoś, czego mógłbyś się uchwycić. Jesteś cały czas w opresji, prawda? To się zakończy. Jeśli uwierzysz mi właśnie teraz jako Bożemu prorokowi, idź i wierz. Ilu z was tam wierzy z całego serca? Połóżcie swoje ręce, jeden na drugim, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wzywam każdego mężczyznę i każdą kobietę tutaj, aby położyli swoje ręce, jeden na drugim. Jeśli jakaś część Bożego Słowa ma rację, to ono całe ma rację. Jezus Chrystus powiedział: w moim imieniu diabły wyrzucać będą. Słowo Boże jest tym, które rozróżnia myśli i zamiary serca. Jezus powiedział: jeśli położą ręce na chorych, oni wyzdrowieją. Każdy wierzący tutaj, niech powie na to amen. Zatem, jeśli jesteście wierzącymi, to módlcie się o tych, których macie po swoich obu stronach, gdyż oni modlą się za was. Pomódlmy się wspólnie i pokonajmy wroga. Niech każda chora osoba tutaj zostanie uzdrowiona w obecności Jezusa Chrystusa. Wszechmocny Boże, autorze życia, dawco wszystkich dobrych darów, poślij swoje błogosławieństwa na tych ludzi. Szatanie, przegrałeś bój. Jezus Chrystus jest tutaj. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Chrześcijanie położyli swoje ręce na siebie, nawzajem. Oni modlą się modlitwą wiary. Jezus powiedział: te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Każdy jeden z nich powiedział amen, więc oni wierzą. Oni zaakcentowali pragnienie twojego serca, kiedy ty powiedziałeś: te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Położyli swoje ręce na drugi. Szatanie, jesteś pokonany. Wyjdź z nich w imieniu Jezusa Chrystusa. Opuść to miejsce i ten budynek w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech każdy mężczyzna i kobieta, którzy wierzą, że skoro jakiś wierzący położył na nich ręce i zaniósł modlitwę wiary, to niech wszyscy teraz są gotowi porzucić swoją chorobę, swoje myśli o niej i przyjąć Słowo Boże z swoich serc. Niech powstaną i przyjmą swoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen i amen. Podnieście teraz ręce i oddajcie Mu chwałę, albowiem to wszystko już przeminęło.